gość Radia Łódź.
A ze mną razem dr Jacek Reginia-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nieudany pucz, nieudany zamach stanu, przewrót w Turcji. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, panie doktorze?
No, myślę, że za wcześnie trochę na analizy, natomiast jeżeli dzisiaj mielibyśmy mówić coś, co może być blisko prawdy, to trzeba by zauważyć, że powiedzmy drogi prezydenta Erdoğana i armii, no one nie biegły równolegle. Tam iskrzyło między prezydentem i armią dosyć
często.
Dzisiaj
możemy powiedzieć, że części armii, prawda?
No dzisiaj tak. No,
754
to trzeba powiedzieć tak, że część armii zdecydowała się na wystąpienie przeciwko prezydentowi, premierowi, no nie wiem, tam powiedzmy ładowi konstytucyjnemu, co w dziejach Turcji no nie jest żadnym nowum, natomiast
12 września 1980 roku poprzedni zamach stanu w Turcji miał
miejsce. Jasne, natomiast one z reguły się udawały. Natomiast ten, jak chyba dzisiaj można przypuszczać, no będzie raczej po tej stronie zamachów nieudanych. W związku z czym, jeżeli mielibyśmy zakładać, że jest to konflikt prezydenta i armii, to trzeba by powiedzieć, że prezydentowi udało się przez czas swojej kadencji, zresztą wcześniej był premierem też, doprowadzić do sytuacji, w której ta armia przestała być monolitem. Bo przecież no tak naprawdę jesteśmy no niespełna 12 godzin po pojawieniu się pierwszych informacji, w związku z czym to wszystko jest bardzo świeże. My tak naprawdę nie bardzo wiemy, co się dzieje w samej Ankarze.
Powiedział pan, że wcześniej, że Turcja... nie pierwszy zamach stanu w tym kraju, że wcześniej te zamachy stanu się udawały, to znaczy, że z wojskiem była razem społeczność turecka, teraz jest odwrotnie.
No być może tak, ale być może można też postawić taką tezę, że Turcy nie byli jakoś tam szczególnie narodem czy społeczeństwem bardzo aktywnym w takim, nazwijmy to, kryterium ulicznym. W związku z czym armia po prostu działała, no może nie w jakiejś tam próżni, natomiast to połączenie było, ale ono było w takiej, powiedziałbym, warstwie symbolicznej. Natomiast to, co się wydarzyło w nocy, no pokazuje, że zresztą wcześniej przecież mieliśmy kwestię potężnych przecież demonstracji w Turcji, które akurat wtedy były demonstracjami antyprezydenckimi. Niemniej jednak to społeczeństwo jest dużo bardziej aktywne, aniżeli tam powiedzmy 15-20 lat temu.
Ale to z reguły chyba pucz wojskowy, żołnierze decydują się na przewrót i zamach stanu wtedy, kiedy mają poparcie w społeczeństwie.
Bądź też zakładają, że nie będzie oporu, ale tu też mamy taką sytuację, że ja bym postawił taką, niech będzie hipotezę, czy takie przypuszczenie. W większości wypadków pucze wojskowe, jeżeli się nie udają w ciągu 24 godzin, to są skazane na porażkę. I chyba tak możemy przypuszczać, że będzie w tym wypadku. Ten pucz od samego początku wyglądał dziwnie, on był zlokalizowany w różnych miejscach, oczywiście oczy tak naprawdę całego świata koncentrowały się na Stambule, tutaj prawda kwestia dwóch mostów nad Bosforem, ale wydaje się, że takie główne centrum zainteresowania to jednak była Ankara, która jest, no, jako stolica jest, no, powiedzmy takim systemowym sercem Turcji, a o samej Ankarze wiemy stosunkowo niedużo, nie bardzo wiemy, co się dzieje wokół parlamentu, tam zdaje się wydarzyły się przecież dramatyczne sytuacje. Nie udało się, nie wiem, aresztować puczystom prezydenta
i premiera,
w związku z czym taki cel, który moglibyśmy określić jako, no nie wiem, pochwycenie czy ogarnięcie.
Że to chyba takie podstawowe zadanie przy puczu wojskowym.
Tak, z jednej strony tak,
ale z drugiej
strony...
Aresztowanie i przejęcie tych najważniejszych urzędników państwowych.
Ale z drugiej strony też media. Tutaj z mediami też sytuacja wyglądała, czy wygląda nadal nieco dziwnie, dlatego że wojsku udało się zająć telewizję, natomiast tak. Zdaje się, że kontrolę nad tymi środkami przekazu dosyć szybko puczyści zaczęli tracić. Był przecież taki czas, no nazwijmy to dziury informacyjnej, kiedy nagle informacyjnie Turcja została odcięta. Nawet turecka CNN przestała w pewnym momencie nadawać.
No, prezydent przemawiał do narodu, prawda? Przy pomocy smartfona.
Sytuacja zatem przez chwilę, no, w tej wersji informacyjnej, która, jak pan słusznie wskazał, ona była bardzo ważna z uwagi chociażby na reakcję społeczeństwa. Ona była z perspektywy rządzących dramatyczna. Natomiast zdaje się, że tę sytuację dosyć szybko udało się opanować w tej niech będzie w warstwie informacyjnej.
Dlaczego wojsko podniosło rękę na władzę państwową w Turcji?
Ja myślę, że to będzie część wojska, tak?
Część wojska, tak.
Myślę, że w odniesieniu do tego po prostu to jest bardzo, bardzo istotne zastrzeżenie.
Bo my tu z odległości Polski nie spodziewaliśmy się w ogóle takiej sytuacji i nie było takiego zagrożenia.
No
nie mówiło się o tym.
We wczorajszych komentarzach pojawiały się takie głosy, że i w Turcji się nikt tak naprawdę tego nie spodziewał. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, sam prezydent Erdoğan chyba się również nie spodziewał,
skoro wyjechał
na urlop, tak, na wakacje. Zatem to było bez wątpienia zaskoczenie. Powiedziałbym, że troszkę jest za wcześnie, ażeby już wyrokować, jakie były takie kompleksowe przyczyny, ale myślę, że jedną z dosyć istotnych przyczyn, na które warto wskazywać i które warto badać, jest właśnie owa relacja prezydenta, czy tam powiedzmy głównych ośrodków politycznych i armii. Armia była zawsze takim milczącym olbrzymem w Turcji, który od czasu do czasu się odzywał.
Natomiast druga armia w sojuszu północnoatlantyckim.
Tak, oczywiście. A poza tym Turcja oczywiście jest postrzegana jako państwo laickie i tak dalej, ale to jest państwo, gdzie armia zawsze była, chyba nawet nie od Kemala Paszy, czyli Atatürk'a, ale zdecydowanie wcześniej, przecież również. Armia była tam takim filarem, kto wie, czy nie najważniejszym, nie wiem, polityki i wszystkiego, co się dzieje wokół państwa, w związku z czym...
Konstytucji, demokracji, chce pan powiedzieć?
W pewnym momencie tak, natomiast wcześniej oczywiście nie. Świeckości, to armia była postrzegana jako gwarant.
Bo wczoraj ta rada, wczoraj ta Rada Pokoju, która ukonstytuowała się po tej próbie przewrotu, wydała takie oświadczenie, w którym napisali żołnierze wojskowi, że zostały przejęte budynki rządowe w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego, zagwarantowania praw człowieka, bezpieczeństwa i wszystkie międzynarodowe ustalenia obowiązują i relacje ze wszystkimi krajami, z postulatem przywrócenia świeckiego i demokratycznego państwa.
No tak, to prawda, ale z drugiej strony, gdybyśmy się przyjrzeli podobnym wydarzeniom, może nie podobnym, ale jakimś tam mieszczącym się w tej kategorii, to tak naprawdę wszystkie siły występujące przeciwko istniejącemu, nazwijmy to, ładowi,
mówią, że chcą oczywiście ten ład gwarantować. Tak?
Gwarantować, czy też chcą go poprawiać, czy chcą dokonać zmiany, która będzie zmianą na lepsze, w związku z czym przecież nikt nie informuje, że chcemy objąć władzę, żeby pogorszyć sytuację.
Ale czy Turcja trochę skręca z tej ścieżki laickiego państwa?
Myślę, że to jest, że ten kierunek, w którym, nie wiem, czy podąża, to jest może za mocno powiedziane, ale powiedzmy takie sygnały, które pojawiają się wokół Turcji, powiedzmy od roku 2010, być może 2009. Myślę, że tutaj też dosyć istotnym momentem w jakimś tam stopniu była oczywiście arabska wiosna. Tych uwarunkowań jest dosyć dużo. Natomiast tam się pojawiły takie, powiedzmy, nurty, które zapewne podskórnie w Turcji występowały, natomiast one się jakoś tam nie manifestowały wcześniej mocno, czy tam zauważalnie. Ale pojawiły się takie sygnały, że to nie jest do końca tak, że ta ścieżka Turcji jest w tym miejscu, w którym jest, i to się nie zmieni. Pojawiły się przecież prognozy w okolicach 2011-2012 roku, że Turcja będzie ostro, bardzo ostro skręcać w stronę islamizacji, że będzie dążyć do tego, żeby być realną, ale również taką ideologiczną potęgą na Bliskim Wschodzie. Może ten proces nie jest taki szybki, jak wówczas te najczarniejsze scenariusze zakładały. Niemniej jednak te sygnały, one są dosyć mocno zauważalne nadal. No tutaj dosyć duże zamieszanie spowodowała wojna. No powiedzmy tutaj Syria, Irak. Z perspektywy Turcji oczywiście ten odcinek syryjski frontu jest zdecydowanie najistotniejszy. W związku z czym tu uwarunkowań jest dosyć dużo, ale wydaje się, że takim głównym chyba powodem tego puczu były relacje na linii armia struktury polityczne państwa.
60 osób zginęło, ponad 1000 zatrzymanych, blisko 800 wojskowych aresztowanych. Stany Zjednoczone i Unia Europejska poparły prezydenta i premiera, czyli urzędujący rząd. Czy możemy krótko na koniec powiedzieć, w jakim kierunku będzie się rozwijała sytuacja teraz w Turcji? Turcji. Turcja wojsko w NATO, więc no, poważna sytuacja, prawda?
No niewątpliwie bardzo poważna. Odnośnie tak szybciutko tego poparcia udzielonego, no chyba tak gremialnie, niech będzie reżimowi prezydenta Erdoğana, to nie zaskakuje. To jest i czas turbulentny, i powiedzmy region geopolityczny również turbulentny, w związku z czym pozostawianie znaków zapytania nie wydaje się tutaj rozsądnym posunięciem. Erdoğan i no dosyć stabilny rząd przecież po niedawnej zmianie, nie tak dawno przecież premier Davutoğlu przestał być premierem i został zastąpiony, ale on się wydaje, no powiedzmy, przewidywalny. Natomiast jak przekonała i to nie budzi żadnych wątpliwości, arabska wiosna, pojawienie się znaków zapytania w konsekwencji może doprowadzić do udzielenia odpowiedzi, której wcale byśmy nie chcieli, w związku z czym to poparcie stanu rzeczy, ono nie zaskakuje. Jak to się w samej Turcji? No oczywiście zakładamy taką, bo dzisiaj najwięcej przesłanek raczej powoduje, że trzeba wnioskować o tym, że ten pucz zakończy się fiaskiem. No, zarówno deklaracje samego prezydenta, jak i premiera Turcji, jak i praktyka, one raczej pozwalają przypuszczać, że los tych wojskowych aresztowanych i tych, którzy będą jeszcze aresztowani, no nie będzie losem najlepszym. Tak, to na pewno nie będzie w ten sposób, jak to było, powiedzmy, w 1919 roku w Polsce, gdzie niektórzy puczyści po tak zwanym puczu Janusza Itisa, czy też styczniowym, no powiedzmy, po 2-3 latach byli awansowani na wyższe stopnie. Tu na pewno tak nie będzie. W związku z czym takim efektem, nie wiem, czy jednym głównym, czy będzie to taki efekt przypadkowy, czy powiedzmy przy okazji, będzie dalsze czyszczenie armii z elementów nieprzychylnych prezydentowi Erdoğanowi. No bo to tak naprawdę jest tutaj oczywiste. To jest pewna próba sił. Pojawił się taki efekt sprawdzam, gdzie ci zdecydowani przeciwnicy reżimu Erdoğana, no oni po prostu sami się, że tak powiem, dali poznać, o tak oni się odsłonili, w związku z czym paradoksalnie ta sytuacja trudna jednak dla prezydenta i premiera, ona w tym wymiarze no, powoduje efekt no, takiej czytelności. Wiadomo, kto jest przeciw nam, wiadomo, kogo możemy wyczyścić, przepraszam, że tak to ujmę, i mamy powód, bo proszę państwa, przecież to jest wojsko. To nie jest tak, że komuś da się naganę z wpisem do akt za próbę zbrojnego przejęcia władzy w państwie. No, zakładam, że zresztą już Erdoğan zapowiedział, że to będą najwyższe kary, przypuszczam karę śmierci.
Doktor Jacek Rybinia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był gościem porannego programu Radia Łódź. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu i państwu.